Witajcie. Bartek, musisz się nagłośnić. Na ekranie widzimy przez wiarę, o jest, logo naszego obozu młodzieżowego, który miał miejsce w połowie sierpnia. Byliśmy po raz pierwszy w wyjątkowej miejscowości, która nazywa się Świętajną, to jest na Mazurach. I co roku, zaraz po wakacjach, staramy się podzielić z wami, czyli z całą wspólnotą, prawdami, które przygotowaliśmy, treściami, które przygotowaliśmy na ten wyjazd młodzieżowy. To ma pewną genezę, dlatego że kilka lat temu, no mój tata nie jeździ na obozy młodzieżowe, chociaż jeszcze by mógł chyba, ale nie jeździ, więc wszystkie prezentacje, wykłady prowadziłem ja i w pewnym momencie powiedziałem dość tego, będę mówił tylko jedną. I tak jest od kilku lat. Na obozie młodzieżowym nie biorę na siebie całej odpowiedzialności za nauczanie. Dzielę się z moimi podopiecznymi. To jest jeden z nich, Bartek. Możecie go przywitać. Cześć, Bartek.
Cześć, cześć.
Znacie Bartka, bo gra na perkusji, więc... Ja znam Bartka bardzo długo, bo dołączył do mojej małej grupy, jak miał 12 lat. Czyli ile lat temu, Bartek? On jest muzykiem, nie 15. Matematykiem, wybaczcie mu. Proszę?
15 lat temu.
No właśnie, 15 lat temu. To teoria się zgadza, prawda? Trzeba 15 lat nauki, żeby coś z człowieka było. Więc dlatego stoimy dzisiaj... Taka jest teoria. Dlatego stoimy dzisiaj we dwójkę i tak też będzie przez najbliższe tygodnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że nie byłem tutaj, nie mówiłem wykładu chyba już miesiąc. I kiedy wróciłem z wakacji, mówię mojemu tacie, no tata, teraz ja mam 3 wykłady pod rząd. On mówi, chyba 6. No, więc najbliższe 6 prawdopodobnie wykładów będę tutaj stał, ale będę też dzielił ten zaszczyt z moimi przyjaciółmi z małej grupy. Będziemy przedstawiać wam, jeżeli Bóg pozwoli, przez kilka najbliższych niedziel prawdy, które poznaliśmy w Świętajnie.
Przez wiele lat obozy młodzieżowe były przede wszystkim zachętą do wyborów, do dobrych wyborów. I to było właściwe, to było dobre. Były trochę jak poklepywanie po ramieniu i zachęta do dalszej drogi. Tym razem postanowiliśmy zrobić to troszkę inaczej i przesunęliśmy akcent z zachęty na ostrzeżenie. Dlaczego tak zrobiliśmy? Czy sama zachęta nie wystarczy? Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie za pomocą 2 rysunków. Jak nazywa się grupa znaków na lewym ekranie?
To nie są zakazy, błąd. Ostrzegawcze, Dawid Lorek, masz punkt. Tak, bardzo dobrze.
A na drugim? Bardzo dobrze. Przez wiele lat nasze obozy młodzieżowe były właśnie jak znaki informacyjne. Wskazywały drogę. Ale znaki informacyjne nie wystarczą po to, żeby bezpiecznie poruszać się po drogach. Potrzeba też innych znaków. Na drugim ekranie mamy, tak jak mówiliśmy, grupę znaków ostrzegawczych. I w tym roku tak było. Treści na obozie młodzieżowym były właśnie ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem. Aby bezpiecznie poruszać się po drodze i przez życie, nie wystarczy zachęta czy informacja. Potrzebne jest też ostrzeżenie.
Kiedy patrzymy na całą Biblię, to znajdziemy tam każdą grupę znaków. Mamy 4 takie grupy, tak? Na razie pokazaliśmy 2. Tu mamy 4 znaki informacyjne, znaki nakazu, znaki zakazu i znaki ostrzegawcze. I kiedy czytamy całe Pismo Święte, czyli Stary i Nowy Testament, to wszystkie te znaki tam znajdujemy. Na przykład słowa zapisane w Księdze Izajasza, 40 rozdział, werset 3, popatrzmy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Jaki to jest rodzaj znaku? Nie jest to ostrzeżenie, nie jest to zakaz, nie jest to nakaz, jest to 4 znak, jest to znak informacyjny, który ma nas do pewnych rzeczy zachęcić. Ale weźmy na przykład takie słowa z Księgi Przysłów. Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi, unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej, bo nie zasną, że czegoś nie zbroją, sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą. Jedzą chleb nieprawości, piją wino przemocy. Ścieżka prawych to światło poranne, wschodzi, wzrasta aż do południa. Droga grzeszników jest jak gęsty mrok, nie wiedzą, co, o co się potkną. Więc tutaj mamy znak ostrzegawczy, tak? Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników. Oni się potkną, jest to tylko kwestią czasu. Jest to bardzo niebezpieczna droga. No i mamy też pozostałe znaki, czyli zakazy i nakazy. Kiedy patrzymy choćby na 10 przykazań, są to słowa sformułowane przez Boga w formie nakazów i zakazów. Będziesz robił to, nie będziesz robił tego i tego. I prawdą jest, że aby dobrze przejść przez życie, to potrzebujemy wszystkich tych znaków. Aby bezpiecznie poruszać się po drogach życia, potrzebujemy zachęty, owszem, ale potrzebujemy też ostrzeżenia. Potrzebujemy nakazów i zakazów. Dzisiaj rano wychodziłem z auta z moim synem, który kupił sobie piłkę i zaczął tą piłkę kopać po chodniku, przebiegł przez całe przejście dla pieszych, kopiąc tą piłkę. I co musiałem mu powiedzieć? Czy miałem użyć zachęty? Powiedzieć, Leonku, fajnie jakbyś sobie pograł na boisku. Nie, powiedziałem, nie wolno takich rzeczy robić. To jest niebezpieczne, kiedy grasz w piłkę przy drodze, możesz nie zauważyć samochodu, wybiec i coś się stanie. Aby bezpiecznie przejść przez życie, potrzebujemy zachęty, ostrzeżenia, nakazów i zakazów.
Słowo Boże jest właśnie jak znak. Możesz przejechać obok niego, udając, że go nie widzisz. Podobnie jak możesz przejechać przez znak stop, który nie sprawi, że się zatrzymasz. Możesz go minąć, ale bardzo dużo tym ryzykujesz. Znak, uwaga, ostry zakręt, też nie musisz przy nim zwalniać, ale również dużo ryzykujesz. Podobnie jest ze Słowem Bożym. On nas ostrzega, ale nie powstrzyma nas na siłę. To do nas należy decyzja, czy przejmujemy się tym ostrzeżeniem, czy je zlekceważymy. Słowo Boże jest jak znak i ostrzega nas dla naszego dobra. Jeżeli chcemy dobrze przejść przez życie, warto zwracać uwagę na znaki.
Świętajno, o którym mówiłem na początku, słynie z obozów dla dzieci. Mój dziadek prowadził tam też obozy dla dzieci, ale tym razem to nie był obóz dla dzieci, był to obóz dla młodzieży. I kiedy tam przygotowywaliśmy te treści, to nie chcieliśmy nikogo potraktować jak dziecko, traktowaliśmy naszych słuchaczy jak dorosłych. Co to oznacza? Oznacza to to, że do każdego z nich mówiliśmy, że to do niego należy wybór, jak chce żyć. Rodzic jeszcze może kazać dziecku żyć tak lub tak, ale kiedy człowiek dorasta, sam bierze odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje. I wiedzieliśmy, że nasi słuchacze to są ludzie, którzy zaraz będą pełnoletni, niektórzy już są. Do nich należy decyzja, w jaką stronę iść, czy iść w stronę dobra, czy zła. Kościół nie może niczego narzucić. Ci ludzie, nasi przyjaciele, młodsze pokolenie zrobi ze swoim życiem to, co zechce, ale naszą rolą jest pokazać prawdę o rzeczywistości i powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, która droga jest szczęśliwa przez życie, o tym był obóz, jak być człowiekiem szczęśliwym, a która droga jest niebezpieczna. Więc naszą rolą było pokazać pewne znaki, które są zapisane w Bożym Słowie i wytłumaczyć, co one oznaczają.
Nasza kultura pozdejmowała niektóre znaki ostrzegawcze. To, co kilka pokoleń temu uchodziło za niebezpieczne, szkodliwe czy ryzykowne, dzisiaj już staje się normą. Podczas obozu w Świętajnie mówiliśmy o grzechach młodego człowieka, które na pierwszy rzut oka wydają się czymś bardzo niewinnym, ale z czasem przynoszą wielką stratę. Grzechy te są niebezpieczne, Boże Słowo przed nimi ostrzega. Świat wokół nas dawno już zdjął znaki ostrzegające przed grzechem i nie możemy ich zobaczyć w telewizji, nie usłyszymy o nich w radiu, nie przeczytamy o nich nawet w wywiadach ze słynnymi ludźmi, bo świat przestał uważać grzech za rzecz niebezpieczną. Kościół być może jest ostatnim miejscem, gdzie jeszcze możemy o tym usłyszeć.
Dlatego postanowiliśmy przez najbliższe kilka tygodni postawić kilka znaków ostrzegawczych. Dzisiaj pierwszy z nich. Myślałem, że zdążymy dwa postawić, ale nie zdążymy, więc dzisiaj pierwszy z nich. Co oznacza ten znak? Zanim odkryjemy, co oznacza ten symbol, potrzebujemy kilka wersetów przeczytać. Zacznijmy od Księgi Izajasza, pierwszy rozdział, słowa, na które trafiłem tuż przed obozem w Świętajnie i były one dla mnie takim właśnie drogowskazem, wskazówką, jak mówić do młodszej części wspólnoty, która dorasta, która wchodzi w dorosłe życie, przed nimi trudne wybory, kim w życiu być, z kim w życiu być. To wszystko jest przed nimi i starsze pokolenie się o to martwi z troski. No i wtedy przeczytałem w czasie skupienia właśnie te słowa. Pierwszy rozdział Księgi Izajasza. Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy w czasach królów judzkich Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia. Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł, żółb swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne. Opuścili pana, wzgardzili świętym Izraela, odwrócili się wstecz. I te słowa są dla mnie jak wielki znak ostrzegawczy. Dla kogo jest ten znak? Czy dla każdego z nas? Na początku Bóg mówi, drugi werset, wykarmiłem i wychowałem synów. Do kogo jest ten znak? Do synów, do dzieci. Nie chodzi tutaj o małe dzieci, chodzi tutaj o ludzi, którzy doświadczyli wszelkiego dobra od Boga, doświadczyli troski ze strony wspólnoty. Przez wiele lat wzrastali we wspólnocie wśród ludzi nawróconych. Mieli wszystko i tu nie chodzi o materialne sprawy, chociaż o nie też Bóg się troszczył, ale chodzi tutaj o sprawy duchowe, o sprawy wzorców w życiu, o sprawę zasad pochodzących z Bożego Słowa. To wszystko było. Mieli wszystko, ale odwracają się od Boga, czy lekceważą Go. I Bóg używa tutaj niezwykłego porównania w wersecie trzecim, mówiąc, wół rozpoznaje swojego pana, osioł żółb swojego właściciela, a mój naród tych rzeczy nie rozumie. Nie rozumie, czyj jest. Nie rozumie, do kogo należy. Nie rozumie tych wszystkich lat dobra, jakie Bóg im wyświadczył. W tym momencie, w którym te słowa padają do narodu, naród wydaje się zapomnieć o tym, co Bóg zrobił przez te wszystkie lata. Zwierzę rozumie, kto jest Panem, i wół, i osioł pojmują. No, a człowiek zdarza się, że zapomina, lekceważy. Wie, że jest dzieckiem Boga, ale nie żyje tak, jakby należał do Niego. Żyje jak praktyczny ateista. Żyje tak, jakby nie znał Bożych zasad. Albo gdzieś z jakimś wielkim dystansem do nich. I ten znak, który tutaj dzisiaj powiesiliśmy, jest dla takich z nas. I jest to tylko znak ostrzegawczy. Werset czwarty. Mówi, zaczyna się słowami Izajasza 1,4. Biada ci, narodzie. Czeka cię nieszczęście. Biada ci, narodzie grzeszny. To, co Bartek powiedział przed chwilą, że w naszej kulturze słowo grzech już nie ma takiego znaczenia. Kto się by przejmował jakimś grzechem? A Bóg mówi, biada ci narodzie, bo jesteś grzeszny, jesteś obciążony nieprawością, nie robisz nic z problemem grzechu. Więc na obozie w Świętajnie uczyliśmy się tej podstawowej prawdy, że nie ma czegoś takiego, że grzech nie wpływa negatywnie na życie. To jest nasze złudzenie, że grzeszymy, nic się nie dzieje. A, to można grzeszyć. To jest tylko złudzenie. Całe Boże Słowo uczy o tym i ostrzega. Nasza kultura, nasz świat wokół próbuje wmówić, że to nic strasznego, że nie ma konsekwencji, a Bóg mówi, biada ci narodzie grzeszny. Dlatego Słowo Boże pokazuje nam pewne znaki, drogowskazy. I ten znak, który tutaj dzisiaj wieszamy, jest dla tych, którzy lekceważą Boga, nie rozwiązując problemu grzechu w swoim życiu.
Kiedy widzisz znak na drodze, dotyczy on tego fragmentu rzeczywistości, który jest przed tobą. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Słowo Boże mówi o naszej rzeczywistości tu i teraz. Nie mówi o czymś teoretycznym czy odległym, coś, co się wydarzy za jakiś czas. Większość ksiąg prorockich dotyczyło ówczesnych problemów ludzi. Tak też jest dzisiaj. Słowo, które czytamy, dotyczy nas i naszego życia. Dotyczy naszego życia dzisiaj. Nie jest tylko teorią o innej rzeczywistości albo o życiu innych ludzi. Czy ten znak dotyczy dzisiaj ciebie? W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam fragment pierwszego listu Jana. Przeczytajmy. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna. Czy ten znak dotyczy ciebie? Lekceważenie grzechu to postawa nie przejmowania się tym, co jest ważne dla Boga. Nie chodzi tutaj o zupełną świętość, bo jak mówi Jakub, często upadamy. Chodzi tu o nierozwiązywanie problemu grzechu. Jezus zapłacił za nasze grzechy, ale nie jest to powód, by się nimi nie przejmować. Ten znak jest dla tych, którzy uważają, że grzech to nie problem, dla tych, którzy go nie wyznają, dla tych, którzy nie mają pragnienia, by postępować jak Bóg chce. Ja podczas obozu młodzieżowego w Świętajnie, słuchając jednej z prezentacji, odkryłem, że mam braki w wierze. I przejawiało się to w dziedzinie ewangelizacji, czyli mówienia innym o Bogu. Zrozumiałem, że Bogu się nie podoba ta moja postawa. Wychowałem się wśród ludzi nawróconych, tak jak Dawid na początku wspominał. Miałem wszystko, właściwą opiekę, wzorce. Wyznałem więc Bogu moje lekceważenie, modliliśmy się na małej grupie, żeby Bóg zbudował moją wiarę i wypełnił ten brak. W moim sercu jest pragnienie życia, które mu się podoba. Ten znak był ostrzeżeniem. Nie lekceważ Boga. Nie lekceważ Boga, tolerując grzech w swoim życiu. Kilka wersetów wcześniej Jan pisał: jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Warto wyznać swoje grzechy Bogu.
Więc ten znak dotyczy tych, którzy mówią, ja nie mam problemu z grzechem, albo grzech, który popełniam, nie jest żadnym problemem. Jest to lekceważenie wobec Boga, które było wśród ludzi, kiedy te słowa zapisywał Izajasz. I Jan mówi to samo. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamiemy. Ludzie, którzy mówią, nie mam problemu. Bóg mówi, kłamiecie, macie problem. I to nie jest problem w tym, że my grzeszymy, tylko w tym, że mówimy, że to nie jest problem. Więc tak jak Bartek mówił, warto rozwiązywać problem grzechu. W jaki sposób? Werset 9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści i oczyści. Wyznać grzechy, co to oznacza? Niektórzy myślą, to jest słowo przepraszam. Boże, przepraszam Cię, że zrobiłem to i owo, kropka, amen i koniec. Ale to nieprawda. W oryginale słowo homologeo oznacza dosłownie zgodzić się z Bogiem odnośnie naszych grzechów. Czyli to, co Bóg mówi, że jest złe w twoim życiu. Wyznać to znaczy powiedzieć tak samo. To jest w moim życiu złe, szkodliwe, niepotrzebne. Większość z nas zna teorię, która mówi o tym, że wyznanie grzechu posiada trzy istotne aspekty. To nie jest tylko słowo przepraszam. Pierwszy aspekt to właśnie to, uznać, że dana myśl, dany czyn, dana postawa nie podoba się Bogu, jest zła w swojej istocie. Po drugie, wyznać grzech to także uznać, czyli zgodzić się z Bogiem, że Chrystus przebaczył nam to przez swoją śmierć na krzyżu. Nie trzeba błagać Boga, żeby dzisiaj uzyskać przebaczenie, bo On już wybaczył. Więc wyznanie grzechu to nie jest to, że ty przez miesiąc będziesz płakał, że zrobiłeś coś źle. Nie trzeba błagać Boga, by uzyskać przebaczenie. Trzeba uznać, że ofiara Chrystusa wystarczy, że On zapłacił za moje grzechy. Ale jest też trzeci aspekt, o którym może najczęściej człowiek zapomina. Brzmi tak to troszkę starodawnie, żałuj za grzech. Co to oznacza? Chodzi o zmianę swojej postawy wobec tego czynu, myśli i doświadczanie zmiany w swoim postępowaniu za pomocą mocy Ducha Świętego. Wielu ludzi, myślę, podchodzi do wyznawania grzechu w ten sposób, z takim założeniem, a przecież i tak to zrobię znowu. Ale to jest błąd. Żeby wyznanie było pełne czy prawdziwe, żeby Bóg usprawiedliwił i oczyścił z grzechu, potrzebujemy uznać, że to coś jest czymś obrzydliwym. Czymś, co jest obrzydliwe dla Boga, dlatego staje się też obrzydliwe dla mnie. Ja tego nie chcę więcej w swoim życiu. Więc lekceważenie Boga nie polega na tym, że ty zgrzeszysz. Lekceważenie Boga polega na tym, że nie wyznajesz grzechu, bo uważasz, że to nie jest problem. Więc jeżeli dzisiaj tu przyszedłeś, patrzysz na ten znak i widzisz, że lekceważysz Boga, bo to, co On uważa za straszne, ty mówisz, to nic nie znaczy. To, co On uważa za obrzydliwe, ty mówisz, to jest dobre i przyjemne. To ten znak jest dla ciebie. Bartek powiedział, że możesz ominąć znak stopu. Kiedyś uczyłem mojego przyjaciela, który co prawda miał już prawo jazdy, ale wymagał trochę dokształcenia w nauce jazdy. I zawsze mówiłem na stopie w prawo. Dlaczego? Bo nie zauważał znaku stop. Nie chciałem mu mówić zatrzymaj się i ten, tylko mówię na stopie w prawo. Wtedy on myślał, że mi chodzi o to, żeby skręcić w prawo, a przy okazji wskazywałem mu na to, że przed nami znak stop. Możesz ominąć znak, ale jakie będą tego konsekwencje? Kiedy ominiesz znak stopu? Nie wiadomo. Może skończyć się tragedią, może wszystko będzie dobrze, ale to jest jedna wielka niepewna. Więc dzisiaj mamy ten znak, który mówi, że lekceważenie Boga jest bardzo niebezpieczne. Możesz minąć ten znak jakby nigdy nic, ale na własne ryzyko. Znaki są postawione dla naszego dobra. Kiedy mamy znak stop, to po co on jest postawiony? Dla naszego dobra, ale nie tylko. Także dla dobra tych, którzy jadą tą główną drogą. Człowiek lubi lekceważyć grzech, ale zapomina o tym, że może stracić on, ale mogą też stracić wiele inni. Pewnie zastanawiacie się, skąd ta grafika na znaku, co ona oznacza. Jest ona zainspirowana słowami Jana Chrzciciela, które możemy znaleźć między innymi w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział. Popatrzmy. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Świat mówi: nie przejmuj się grzechem, przecież nie ma konsekwencji. A Słowo Boże stawia znak, że czas się kończy. Siekiera jest przyłożona do pnia. Jeżeli nie przyniesiesz owoców nawrócenia, drzewo zostanie wycięte. Świat usunął znaki mówiące o tym, że grzech to jest problem. Starsze pokolenia pamiętają czasy, w których w Polsce niektóre grzechy były nazywane po imieniu. Dzisiaj są zupełnie, nie są problemem. Te znaki zostały zdjęte. Ale Słowo Boże, niezmienne od wieków, stawia te znaki na nowo. Grzech lekceważenia Boga jest bardzo poważny. Jak go nie rozwiążesz, to konsekwencje będą straszne. Czas się kończy, siekiera jest przyłożona do pnia. Dzieli chwila od wycięcia.
Na obozie w Świętajnie mówiliśmy o różnych grzechach, które w naszej kulturze są postrzegane, nie są postrzegane jako coś złego. Młode pokolenie we wspólnocie wychowało się w świecie, który wiele grzechów bagatelizuje. Ja też tego nacisku świata doświadczyłem. I właśnie dlatego postawienie tych znaków jest tak ważne. We wstępie do naszych obozowych zeszytów mogliśmy przeczytać fragment listu do Galatów. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę? Apostoł Paweł zakomunikował Galatom prawdę o nich. Postawił tym samym pewne znaki. Galaci znowu mieli zmierzyć się z tą prawdą. Jak zareagowali? Przeczytaliśmy, że Paweł stał się dla nich wrogiem. Gniewali się, może nawet już nie lubili apostoła Pawła tak jak wcześniej. Prawdą jest, że nie chcieli tej prawdy przyjąć. W tym roku nasz obóz obmłodzieżowy, oprócz zachęty i poklepywania po ramieniu, miał pokazać prawdę o nas. Można się spotkać z takim powiedzeniem: prawda boli. Dobrze jest jednak się z nią zmierzyć, chociaż tego nie lubimy. Prawda, która często jest trudna, jest nam bardzo potrzebna. Bez niej błądzimy w mroku. Jeżeli nie przyjmiemy prawdy, to nasze decyzje będą błędne. Prawda boli, ale jest nam potrzebna. Właśnie z tego powodu postawimy sobie jeszcze kilka znaków ostrzegawczych. W najbliższą niedzielę powiemy o grzechach, które nie wydają się groźne, a jednak Słowo Boże przed nimi ostrzega. Jednym z nich będzie pycha. Odnoszę wrażenie, że w naszej kulturze pycha w ogóle nie jest kojarzona z grzechem. Może jakąś złą cechą charakteru czy przywarą. Ale wręcz przeciwnie, nawet w wielu poradnikach jest przedstawiana jako coś dobrego, jako dobre rozwiązanie na własne problemy. Czasami nawet można odnieść wrażenie, że przez niektórych jest uważana za cnotę. Jakiś czas temu miałem okazję przeczytać biografię Steve'a Jobsa napisaną przez Waltera Isaacsona. Czytając tą książkę, człowiek wysuwa wniosek, że pycha, arogancja, nawet zarozumiałość prowadzą człowieka do sukcesu. Walter Isaacson dobrze zna myśli współczesnego słuchacza. Dobrze zna i wie, że bycie nastawionym na takie myślenie, że nie jest ważne, że jesteś wyniosły, nieważne, że jesteś zarozumiały, o ile prowadzi cię to do sukcesu. To wszystko usprawiedliwia, wszystko jest w porządku. Nasza kultura dawno zdjęła ten znak ostrzegawczy. Dawno przestała mówić o tym, że pycha to wielki problem człowieka, że jest to grzech, który wiele niszczy. Jeżeli Bóg pozwoli, postawimy sobie ten znak za tydzień.
Właśnie, więc dzisiaj mówimy o problemie lekceważenia grzechu, że jako ludzie często przykładamy do niego inną miarę niż Bóg i to jest problem, nie sam grzech. Za tydzień już widzicie, kolejny znak jest w przygotowaniu. Tak jak Bartek powiedział, powiemy o grzechu pychy. Może też zdążymy o jeszcze jednym powiedzieć. Grzecha, które w naszej kulturze wydają się błahe, a Bóg mówi, że przynoszą wielkie straty. Kiedy przygotowywałem ten wykład, przyszedł do mnie e-mail od mojego taty, który w tym momencie jest na urlopie. On co niedziela przygotowuje dla nas forum idei, czyli spotkanie po przerwie. Nie wiedział, o czym pisze wykład, dowiedział się o tym wczoraj. Pewnie ogląda nas teraz online razem z Ewą. I nie wiedząc o tym, o czym będziemy tu z Bartkiem mówić, przygotował materiały do forum idei po wykładzie. I byłem zaskoczony, kiedy przeczytałem pytanie, które będziemy mieli okazję na nie odpowiadać już po przerwie. Pytanie brzmi tak. Są grzechy, które mogą wydawać się mało istotne, a jednak mogą być dużą przeszkodą. O jakim niby drobnym grzechu tutaj czytamy? Co Bóg mówi do mnie? Więc zaraz po przerwie w forum idei będziemy kontynuować ten temat. Powiemy o grzechach, które wydają się mało istotne, a mogą przynieść dużą przeszkodę. Mogą przynieść dużą stratę w naszym życiu. Więc życzymy miłych odkryć w forum idei i zapraszamy za tydzień na kolejny wykład z cyklu Znaki Ostrzegawcze. Dziękujemy.